Jest z nami dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, pan Leszek Celej. Dzień dobry. I panie dyrektorze, co to za miejsce? Może od tego zacznijmy, od takiego wprowadzenia, bo jesteśmy w miejscu interesującym. Wiszą na ścianach szable, wiele obrazów.
Miejsce czarujące, zachwycające, urokliwe, ale przede wszystkim historyczne, ale w perspektywie całego kraju wyjątkowe. Proszę Państwa, w dwudziestoleciu międzywojennym w Armii Polskiej było zlokalizowanych 40 pułków kawalerii. Każdy pułk kawalerii miał swoje rodzinne miejsce, zasadnicze koszary, w których przebywał w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Mińsk Mazowiecki związany jest z 7 pułkiem ułanów lubelskich, ale zmierzam do tego, że w obecnych czasach tylko dwie społeczności miejskie, w Kraśniku i w Mińsku Mazowieckim, postarały się o stworzenie monograficznych muzeów swoich kawaleryjskich pułków. Nie mówię o zasadniczym muzeum w Grudziądzu Kawalerii Polskiej, ale to, że kraśniczanie i mińszczanie stanęli na wysokości zadania od 90. lat poprzedniego wieku, postarali się o zgromadzenie niezwykle cennych i bogatych pamiątek po swoich pułkach, świadczy o wielkim takim wewnętrznym zaangażowaniu i tym, że te społeczności przeżywają w sposób znakomity to, co tak pięknie brzmi w wyrażeniu moja mała ojczyzna.
O 7 pułku ułanów lubelskich na pewno jeszcze porozmawiamy z naszym kolejnym gościem. W takim razie miała być przeciwwaga. Słyszeliśmy o kobietach.
No tak, koniecznie. Zresztą to był celowy zabieg, taktyczny ukłon wobec wielkiego zjawiska pozytywnej pracy w XIX i XX wieku kobiet mińskich, bo one w sposób zasadniczy zmieniały oblicze miasta w różnych dziedzinach, od lekarskiej przez przemysłową, rzemieślniczą, edukacyjną i taką dobroczynno-społeczną. Natomiast mężczyźni to są ci, którzy tworzyli zręby tego miasta i tu muszę się odwołać do początków XV wieku, do 1416 roku, kiedy rycerz Jan Zgościańczyc nabywa dobra mieńsko-męsko-mińsko, bo tak tą miejscowość wtedy możemy nazywać, od księcia mazowieckiego Janusza I Starszego. Nie wiemy dlaczego, bo właściwie dane źródłowe mówią, że ten teren bagienny, torfowy, bardzo możliwe, że tylko i wyłącznie epatował tym, że ludzie tutaj wydobywali torf i sprzedawali. Być może dlatego z punktu widzenia takiego czynnika ekonomicznego gościańscy spróbowali przeprowadzić się z terenów Grójeczczyzny, z wioski o takiej samej nazwie właśnie Gościańczyce. I tutaj Jan Zgościańczyc założył swoją rodową siedzibę, która funkcjonowała w tej linii po mieczu aż do początku wieku XVII.
Ten miecz w historii tej rodziny chyba był dosyć istotny, bo tam chodzą różne historie i plotki na temat tego, skąd on się wziął i dlaczego akurat tutaj kupił ziemię i z jakiej może bitwy, batalii wrócił wtedy.
No tak, to jest to rok 1416, to jest tuż po bitwie pod Grunwaldem. Co prawda nie możemy do tej pory znaleźć żadnego dokumentu archiwalnego, który mówiłby o zasługach Jana Zgościańczyc na polach bitewnych Grunwaldu, ale niewątpliwie to, że książę mazowiecki był tak niezwykle przychylny wobec tej rodziny, ale również hierarchia kościelna była bardzo przychylna. W związku z tym może dlatego już w 1421 roku Jan Zgościańczyc od tegoż księcia mazowieckiego otrzymuje prawo lokowania miasta. Natomiast już jego syn Ścibor zostaje biskupem płockim. To jest w ogóle kariera niespotykana. Dzisiaj wiele rodzin by zazdrościło właśnie takiej szybkiej, niespodziewanej karierze. Coś się musiało stać na początku. Bardzo możliwe, że tym początkiem była bitwa pod Grunwaldem. Tym bardziej, że rodzina nie jest rodziną czysto polską. Mamy świadectwa mówiące o tym, poszlakowe świadectwa, że ta rodzina przywędrowała w XII wieku z terenów pruskich. Oczywiście proszę Państwa, nie mylić tutaj nazwy Prusy z takim typowym utożsamieniem z Krzyżakami, Niemcami. Plemię pruskie na terenie dzisiejszego mniej więcej terenu Elbląga to było niezwykle silne i dynamiczne plemię, bardzo ekonomicznie związane z Bałtykiem. To, że dzisiaj w wykopaliskach archeologicznych wokół Elbląga wykupujemy zręby starego, niezwykle bogatego i wielkiego portu, to jest ten słynny port Truso, jeden z największych portów na Bałtyku w tamtym czasie.
No dobrze, jeżeli chciałbym już się sprowadzić na dany teren, no to będąc właścicielem ziemi, chciałbym mieć swój pałac i tutaj również taki pałac jest.
No tak, pałac wielokrotnie przebudowywany od XVII wieku, ten główny zrąb stoi do dzisiejszego dnia, natomiast mamy poszlakowe informacje mówiące o tym, że
tam
wcześniej,
też coś było więcej.
Że wcześniej też tam coś było więcej, być może w charakterze budownictwa drewnianego. Bardzo trudno prowadzić wykopaliska archeologiczne na terenie podmokłym, bo Mińsk w zasadzie leży na takich terenach torfowych i bagiennych. Tym niemniej pałac, który przechodzi do historii też z punktu widzenia wielu niezwykłych postaci, no niestety, proszę państwa, męskich, no tak to jest dla równowagi.
No to wymieniamy, zaczynamy.
Ale chociażby wymienię tutaj dwie osoby z początków XIX wieku, z pierwszej połowy, Karola i Stanisława Jezierskich, bo to są osoby, które jakby wyczuły powiew czasu, zauważyły, że XIX wiek na tyle zmienia sytuację ekonomiczną ziem polskich pod zaborami, że trzeba pójść ostro i złapać ten wiatr w skrzydła. I to między nimi, to ich zasługą jest to, że tu został zbudowany nowy trakt bity, tak zwana Droga Brzeska, która prowadziła z Warszawy aż do Terespola i do Brześcia.
Byli wizjonerami, można powiedzieć.
No niezwykle tak. Oni jakby mieli zakodowaną możliwość złapania tego, co w danej sytuacji jest istotne, ale prorozwojowe. To oni przebudowywali cały pałac i przebudowali założenie parkowe fenomenalne, bo jedynie w jednym z zamków nad Loarą został zrobiony taki sam układ przestrzenny parku krajobrazowego, poprzecinanego alejami wodnymi, które były obrośnięte świerkami. Do tej pory kilka świerków zgodnie jakby z tradycją pozostało. No,
mógł to niemniej być ten sam projektant, architekt?
Na pewno tak, natomiast ten niezwykle specyficzny układ zauważyła jedna z dziennikarek Tygodnika Ilustrowanego w sierpniu 1939 roku. W jednym z numerów pojawił się artykuł, który właśnie opisuje ten moment. Ale oczywiście historia jest taka, że trzeba mówić o pozytywach i negatywach.
Artykuł tam były jakieś smaczki w tym artykule.
No tak, artykuł jest niezwykły, bo mówi, autorka się zastanawia, no tak, co tu można powiedzieć o zabytkach miejskich. Park, pałac wielokrotnie przebudowywany, zatracił pewną swoją jakość jakby taką rdzenną. Kościół wielokrotnie przebudowywany. Początkowo był jednonawowy, kiedy na początku XX wieku jeden z proboszczów zaproponował parafianom, że dobuduje dwie wejściowe wieże, to niemalże doszło do rewolucji, do protestów. Jak można zmieniać tą starą, zakorzenioną w tradycji bryłę kościelną? Ale autorka mówi, ale dwie rzeczy są niezwykłe. Pierwsza rzecz to właśnie ten układ alei parkowych, wodnych, obsadzanych świerkami. Natomiast druga rzecz mówi, nie wie jak to się stało, ale w ciągu jednej nocy przed II wojną światową mieszkańcy miasta rozebrali całe ogrodzenie drewniane z zespołu parkowo-pałacowego. No takie było życie, takie były potrzeby. Mińsk wtedy był miastem generalnie drewnianym, nie był bogatym miastem, ale był takim, z którego wyrastały postacie, które dzisiaj możemy nazwać pewnymi liderami pewnych zachowań prospołecznych. 1882 rok. Józef Dobrowolski, niezwykły człowiek, głuchoniemy, który zakłada firmę obróbki drewna, różnych sprzętów użytkowych, tacy, widelce, noże i tak dalej. Tworzy całą sieć ajentów na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, ale fenomenalne jest to, że wtedy, pod koniec XIX wieku, on jako głuchoniemy, znakomita większość pracowników zatrudnia głuchoniemych, a jednocześnie tworząc tą sieć ajentów, też w pierwszej kolejności na ajentów zatrudnia ludzi głuchoniemych.
Musimy też skoczyć do tej najnowszej historii.
No najnowsza historia to
i najnowszych nazwisk, również męskich.
No tak, nie będę tu mówił o swoim nazwisku, Leszek Selej, bo to nie
to już wymieniliśmy, tak, na samym początku.
Natomiast niezwykłe rzeczy w Mińsku to są takie, że Mińsk jest szczęśliwym miastem z punktu widzenia samorządowego, ponieważ od 1990 roku, kiedy powstaje samorząd, który w sposób niezwykle dynamiczny rozbudowuje Mińsk Mazowiecki, to mińszczanie zrozumieli tą zasadę takiej perspektywicznej myśli ekonomicznej i prorozwojowej. Dlatego przez te kilkadziesiąt lat Mińskiem rządzili tylko dwaj burmistrzowie i dalej rządzą. Zbigniew Brzesiak i Marcin Jakubowski. I to jest doskonałe, bo to znaczy, że system samorządowy jest bardzo stabilny i taki, który pozwala na kreowanie wielkich myśli wizjonerskich.
Może konkurencji nie ma? Czy są tacy bezkonkurencyjni?
Nie, mają konkurencję, natomiast istotne jest to, że być może to wypływa z pewnego doświadczenia historycznego mniszczan, którzy są zakorzenieni właśnie w takiej myśli ekonomicznej i technologicznej. Konstanty Rudzki, który przychodzi z Warszawy i w końcu XIX wieku zakłada filię zakładów żelaznych, żeliwnych, fabryka machin odlewów żeliwnych Konstanty Rudzki i spółka. Przecież to ta firma właśnie w Mińsku Mazowieckim, który wtedy w czasach zaborów nosił nazwę Nowomińska, to ta firma jako pierwsza na świecie budowała mosty spawane. Bardzo Państwa zapraszam na to, żebyście zrobili wycieczkę starą 50 do Sochaczewa i przed Sochaczewem na rzece Słudwi. Do tej pory taki jedyny w całości zachowany eksponat stoi, którego inżynierem i projektantem był inżynier Bryła, ale wykonawcą była firma z Nowomińska.
Myślę, że ta historia będzie miała kontynuację. Padały jeszcze nazwiska aktorów, nazwiska...
No tak, niezwykła legenda i niezwykłe fakty historyczne, które sprawiają, że Mińsk tymi osobami żyje.
To wymieńmy je na sam koniec.
Lata 30. Janek Chimilzbach i Piotr Skrzynecki. Być może ci mali chłopcy, którzy biegali po ulicach miasta, już wtedy spotykali się w wojnach między osiedlami, ale to są ci ludzie, którzy stworzyli koloryt życia kulturalnego, które emanuje do dzisiejszego dnia. Chimilzbach poprzez wielkie kreacje filmowe, Piotr Skrzynecki poprzez Piwnicę pod Baranami. Ale dzisiaj mamy dwa wielkie festiwale, na które Państwa zapraszamy serdecznie. Festiwal Piotra Skrzyneckiego i Festiwal Janka Chimilzbacha.
I już w przyszłym roku 600-lecie.
No, od kilku lat przeżywamy niezwykły nurt jakby takiego emocjonalnego przygotowania do 600-lecia miasta. 2021 rok. Potężna jakby taka machina, która kręci się już od kilku lat i żeby rozpocząć ten wielki proces przygotowań do tego 600-lecia, Muzeum Ziemi Miejskiej od 4 lat wydaje 6-tomową historię Mińska Mazowieckiego. 6 potężnych, kilkuset stronicowych dzieł, które opowiada o Mińsku od 1416 roku do 2021.
I my jako Radio Wnet wpadamy w tryby tej machiny. Obiecujemy, że postaramy się być na tych obchodach, postaramy się być na tym 600-leciu i tych wszystkich wydarzeń, jak przyglądać się im, a jeżeli się przyglądać, no to czas nam ma nam i utwór Cykady na Cykladach.